Ekscelencjo, magnificencje, na czele z ojcem rektorem, założycielem Tadeuszem Spectabiles, państwo profesorowie i umiłowani studenci, wszyscy czcigodni współbracia kapłani, ojcowie i siostry zakonne, państwo parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, państwo senatorowie, panie prezydencie, szanowni państwo reprezentanci samorządu naszego narodu, szanowni goście, rozpocznijmy naszą refleksję fragmentem dramatu Karola Wojtyły. O pochyl głowę znad obelisku, słowo wcielone o Chrystos, Chrystos. Ty cudem chleb im święty rozmnożysz, nakarm nie chlebem i bracią moją. Słowo w obelisk wszczepiony Boży, ogłosić pokój spiżowym wojom. Tęsknoty ludu na jeden złożyć ołtarz kamienny i Bożą pojąć prawdę o słowie w miłość wcielonym. Historia nauki rozstrzyga się w jej relacji do Logosu Boga, którego rozumienie, a przede wszystkim umiłowanie, stanowi fundament, istotę i najwyższy cel nauki. Pragnę na kilku przykładach ukazać sens tej fundamentalnej zależności pomiędzy jakością myśli ludzkiej na temat Logosu, a jakością nauki. Logos jako mitos. Epoka mitu egipskiego, babilońskiego, greckiego czy każdego innego nie tworzyła nauki, ponieważ wyobrażała sobie boski logos na sposób antropomorficzny, to znaczy jako bytowość sprzeczną w sobie, niejako mieszaninę dobra i zła. I chociaż w każdym micie są ślady prawdy, to jednak mitycznie określony intelekt nie był zdolny do naukowego poznania, bowiem aporetyczny mit był tego zasadniczą przeszkodą. Byt był postrzegany jako chaos z uwagi na oddalenie się człowieka i wszechświata od swojego niewidzialnego i boskiego architekta. Wymiar poznania był w gruncie rzeczy zredukowany do sfery zmysłowej, przenikniętej strachem przed zwalczającymi się nawzajem okropnymi, brutalnymi i egoistycznymi bóstwami. Jutrzenką jasności ducha ludzkiego w jego intelektualnym rozwoju stała się metafizyka grecka ze wskazaniem na istnienie niezwykłego boskiego logosu, będącego życiem, trwaniem nieustannym i wiecznym, jak pisze Arystoteles. Poznanie tej najwyższej prawdy stało się także jutrzenką narodzin nauki. Logos jako teoria. Genialność rozumu greckiego w tej nowej epoce myśli polegała na racjonalnym odkryciu świata jako uporządkowanego, zwanego kosmosem. Człowieka jako duszę, psychę, wraz z jej nieśmiertelnym intelektem oraz transcendentnego, wiecznego, to znaczy niezmiennego i koniecznego dla istnienia świata, ale dla człowieka nigdy niedostępnego logosu boskiego. Ponieważ tak pojęty absolut jako noesis noeseos, czyli był myśleniem myślenia, to arystotelesowskie dotarcie do myślącego tylko o sobie samym logosu stało się wprawdzie z jednej strony podstawą dla powstania usystematyzowanej i metodycznie uporządkowanej działalności człowieka zwanej nauką, ale z drugiej strony zatrzymało ducha ludzkiego w połowie drogi swoich pierwotnie otrzymanych możliwości bytowych, to jest spotkania się osobowego z tym Bogiem twarzą w twarz. doskonały Bóg, pojęty był tak dalece jako doskonała prawda, dobro i piękno samo, że pozostawał ostatecznie nieosiągalnym dla człowieka. Stąd zadaniem nauki według Greków było odpoczywać przy namyśle o Nim poprzez uwolnienie się od ciała, świata i czynu. Logos jako jus lub lex, ta grecko-rzymska próba systematycznego ujęcia rzeczywistości na bazie logosu odkryła logos jako immanentny porządek istnienia, inspirujący starożytnych Rzymian do przejścia od metafizycznej kontemplacji do akcji. Treść bytu przynależy do siebie oraz do innych bytów dzięki wielkiemu logosowi w sensie jus lub lex. Ten wewnętrzny ład bytowy nazwano logosem prawem, regulującym relacje pomiędzy duchem i materią, człowiekiem jako jednostką a społecznością w państwie, kosmosem widzialnym i niewidzialnym, a także boskim. Rzymianie tak dalece fascynowali się prawem, że doszli do panteistycznego przekonania o obecności logosu absolutnego tylko wewnątrz kosmosu. Tak też pojęto naukę i upojono się własną rzymską boskością do tego stopnia, że zatracono realną ocenę rzeczywistości otaczającego cesarstwo rzymskie i ocenionego jako niewolniczy świata, który bezlitośnie pozbawił starożytnych Rzymian iluzji o boskim charakterze ich egzystencji i doprowadził jej świetność do ruiny. Absolutyzacja tego, co rzymskie, czy w ogóle tego, co skończone i ziemskie, musiała z konieczności doprowadzić imponującą kulturę i naukę nad Tybrem do degradacji. Sprzeczna z prawem absolutyzacja świata okazuje się z zasady niszczącą, dlatego że absolutyzacja bytu skończonego jest totalną relatywizacją bytu. Podobnie i dzisiaj każdy, kto łamie najwyższe imperatywy prawa naturalnego, takie jak na przykład pacta sunt servanda, stawia się w miejsce Boga, a to z kolei staje się przyczyną fundamentalnej destrukcji państwa i prawa. Logos jako kontemplatio, istotnej korekty znaczących wówczas filozofii greckiej i rzymskiej, dokonali ojcowie Kościoła oraz myśliciele średniowieczni, głównie scholastycy, którym bieg historii w postaci wcielenia logosu Ojca w pełni czasu dopomógł w pogłębieniu swojej koncepcji Boga, człowieka i świata. Augustyn, Tomasz z Akwinu i uczeni franciszkańscy wspięli się na szczyty kontemplacji wcielonego słowa Ojca, by w nim odczytać cudownie pomyślany przez boski logos intelekt, umiłowany i doskonale urzeczywistniony plan stworzenia wszechświata poprzez wypowiedzenie go słowem trójosobowego i zarazem jedynego Boga. Zjednoczenie z tym logosem objawionym stało się najważniejszym zadaniem nauki, stąd miejsce metafizyki jako pierwszej filozofii zajęła teologia jako systematyczny namysł rozumu ludzkiego nad Bogiem człowiekiem, czyli nad gratia in creata. Akademia Platońska upadła moim skromnym zdaniem głównie z tej racji, że zabrakło jej istotnego elementu do zrozumienia rzeczywistości, a mianowicie łaski, konstytutywnej przecież dla pierwotnej doskonałości świata w jego rajskiej postaci. Ponowne zaślubiny rozumu i łaski doprowadziły do utworzenia średniowiecznego uniwersytetu, by systematycznie analizować różnorodność i jedność rzeczywistości, bo przecież te obydwa wymiary są zjednoczone w boskim umyśle, ponieważ zostały wcześniej przez ten sam boski intelekt pomyślane. Dlatego uprawianiu nauki towarzyszyła intensywna kontemplacja absolutu, by uczoność w sensie sapientia humana przeniknąć jego odwieczną świętością. Średniowieczny ideał uczonego to nie mędrzec, tylko święty. Schyłek średniowiecza ukazuje rozpad tej jedności intelektu i wiary, jedności natury i łaski, jedności Boga i człowieka, jedności państwa i kościoła, co doprowadziło z jednej strony do desakralizacji nauki i kultury w renesansie, a z drugiej strony do deracjonalizacji wiary we wszystkich ruchach protestanckich. Na tym gruncie zrodził się nowożytny pragmatyzm, który czyn ludzki wprowadza systematycznie w miejsce boskiego czynu stworzenia i w miejsce boskiego czynu zbawienia. Logos jako praxis. Poeta Johann Wolfgang von Goethe artykułuje ten proces bardzo jasno w słowach. Na początku był czyn. Średniowieczny ideał intelektu i w ogóle człowieka jako daru Stwórcy oraz odkupionego darem łaski Chrystusa, pojmującego czyn człowieka jako współtworzenie świata, zostaje przemieniony w nowożytnym i współczesnym pragmatyzmie, szczególnie porenesansowym, w czyn samostworzenia oraz w czyn samozbawiania się człowieka. Natura na płaszczyźnie racjonalnej, na przykład w myśli Davida Hume'a czy Karola Marksa, oraz łaska w porządku rzekomo nadprzyrodzonym, na przykład w teologii dialektycznej Marcina Lutra, są, drodzy Państwo, li tylko skutkami własnej pracy człowieka. Przeinterpretowana wartość czynu ludzkiego ma we współczesnej epoce, we wspomnianych i pokrewnych im kierunkach myśli swoje korzenie. Dezorientacja człowieka jako świadomego i wolnego przeciwnika Boga chrześcijańskiego jest dzisiaj prawie doskonałą. Bowiem raz pojmuje on siebie empirystycznie, innym razem sensualistycznie. Raz idealistycznie, innym razem materialistycznie. Raz fenomenologicznie, innym razem egzystencjalistycznie. Ale zawsze jako przeciwnik Boga i logosu objawienia. Im więcej taki intelekt stawia na oświecenie intelektu, tym mniej zdolny jest poznawać obiektywnie. Im więcej stawia tylko na wiarę, tym bardziej staje się ateistycznym. W jakiej przestrzeni mają się ostatecznie dokonywać lub rozgrywać te obydwa procesy stwórczego i zbawczego człowieka? Logos jako politeia. Państwo pojęte absolutystycznie lub liberalistycznie, idealistycznie lub materialistycznie, socjalistyczno-komunistycznie lub nazistowskie, przyjęte zostało jako miejsce urzeczywistniania się tych dwóch największych czynów rzekomego nadczłowieka nowożytności i postmodernizmu. Nadczłowieka, ponieważ on jeden miał odwagę zabić ten stary logos jako stwórcę i zarazem zbawcę kosmosu. Zresztą nic innego już współczesnemu człowiekowi nie pozostało. Skoro prawdziwy Bóg umarł w rozumie człowieka, to niech żyje absolutne państwo jako jedynie zmartwychwstały Pan. Jednak ten żywy Pan istnieje dzięki życiu człowieka, co w sposób prawie genialny artykułuje Hegel, które ten ostatni musi całkowicie poświęcić dla państwa demokratycznego jako jedynego pośrednika. Taki wniosek wyciągnął z heglowskiej tezy Karol Marx. Skazanego przez swoją wewnętrzną sprzeczność do samotniczego istnienia. Czy zatem warto pozostać przy bycie państwa, określonego przez nowożytne wieki jako popęd. Logos jako eros. Niezwykle precyzyjni ideowi liderzy neomarksizmu w osobach Horkheimera i Adorno dali negatywną odpowiedź. Jeżeli wszystko, co istnieje, ma swoją przyczynę w sprzecznym w sobie popędzie seksualnym i popędzie śmierci, to należy pozostawić popęd jako popęd, a nie tworzyć śmiesznie sztucznych sublimacji nowożytnych w postaci małżeństwa i rodziny, w postaci państwa heglowsko-marksowsko-hitlerowskiego, w postaci nauki oświeceniowej i uniwersytetu, religii protestanckiej i moralności oraz społeczności Kościoła katolickiego, w postaci gospodarki i techniki. Cała kultura ludzkości i świata musi według nowej lewicy przejść konieczny proces rewolucji seksualnej, co stało się programem ideologicznym w 1968 roku. Studenci byli wówczas tylko ofiarą. Jaka szkoda, że wielu, nawet bardzo światłych Polaków tamtych dni nie miało pojęcia o prawdziwym wymiarze rewolucji kulturalnej Europy Zachodniej, która została zdominowana przez i uprzyczynowiona przez neomaterialistyczną nową lewicę. Obecny kryzys finansowo-gospodarczy jest konstytutywnym ogniwem tego procesu neomarksizacji rozumu, ducha i całej egzystencji ludzkiej, ale już w wymiarze ogólnoświatowym. Logos, sprowadzony według Benedykta XVI jedynie do seksu, staje się towarem, zwykłą rzeczą, którą można kupić i sprzedać. Co więcej, sam człowiek staje się w takiej panoramie ideowej towarem. A to oznacza w sumie nie tylko koniec finansów i koniec gospodarki, lecz co więcej, koniec samego człowieczeństwa. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Logos jako caritas. W tej pokrótce naszkicowanej diagnostyce ideowej logos tu teu, jako odwieczna prawda i zarazem odwieczna miłość, staje na nowo przed historią naszego ducha. On nigdy nie stał się takim, ani nigdy nie może przestać nim być. On daje się poznać jako miłość, która do końca nas umiłowała, to znaczy aż po krzyż, który nie potrafił jej unicestwić, lecz wprost przeciwnie. Krzyż Jezusa z Nazaretu wydobył ją ukrytą pod człowieczeństwem jego ludzkiej natury. W tej miłości Ojca objawiło się ostateczne źródło bytu, osobowy logos miłość. Jest zatem ostateczną racją wieczności i czasu, stworzenia i zbawienia, natury i łaski, ducha i materii, uniwersalności i indywidualności, osoby ludzkiej i jej społeczności, całego pięknego, pluralistycznego kosmosu zwierząt i roślin, planet i galaktyk. Dzisiejszy intelekt wymaga powrotu do formacji na tym odwiecznym logosie miłości. Przysłuchując się rytmowi istnienia duszy współczesnego człowieka, odczuwa się w nim wyjątkową tęsknotę za tym utraconym wskutek różnych ideologii czasu i świata logosem jako miłością. Ukierunkowanie ludzkiego rozumu i wolnej woli na tę miłość wydaje się być najważniejszym zadaniem nauki dzisiaj. Technicyzacja, pewne urynkowienie badań naukowych, reforma w szkolnictwie w ogóle w sensie procesu bolońskiego mogą się powieść, ale pod tym warunkiem, że miłość Boga jest fundamentem lub stanie się fundamentem, istotą i celem współczesnego uniwersytetu i nauki polskiej, europejskiej i światowej. Akty naukowe zdobywają najwyższą dynamikę, jeżeli będą dokonywane z miłości i dla miłości Boga i człowieka. Sukcesu naukowego nie da się sprawiedliwie wymierzyć ilością punktów, lecz przede wszystkim intensywnością i jakością umiłowania prawdy. Miłość w nauce eliminuje niszczącą i opartą na zasadzie selekcji z teorii Darwina walkę o byt naukowy, lecz jest poświęceniem dla drugiego, uprawianą ze względu na drugiego i dla drugiego i jednoczącą z drugim. Miłość w nauce szanuje każdą myśl drugiego, analizuje ją i rzetelnie ochrania przed wszelką deformacją. Stąd, jeśli sięga się również po niezbędne w tym wymiarze istnienia, gdzie pojawia się czasami fałsz lub kłamstwo, narzędzie konstruktywnej krytyki, to tylko po to, by przybliżyć drugiego i siebie do tej jedynej i wiecznej miłości, absolutnie tożsamej z prawdą. Nie można jednak oderwać jakiegokolwiek aktu naukowego, łącznie ze wspomnianą krytyką, od najprecyzyjniejszego narzędzia w nauce, czyli od osobistej i niepowtarzalnej oraz nigdy nie wyczerpującej się i pełnej pasji miłości. Jeżeli jest ona jako ludzka złączona ze swoim odwiecznym źródłem, logosem, miłością. Dopiero wtedy spełni się wielokrotnie nadmienianą przez Jana Pawła II posługę myślenia. Umiłowanie państwo, umiłowana społeczność akademicka wyższej kultury społecznej i medialnej. Nie lękajcie się trwać w tej jedynie życiodajnej miłości z nieba, nawet w obliczu osobistych cierpień i prześladowań. Bowiem prawdą jest słowo poety rzymskiego Wirgiliusza Omnia vincit amor. Miłość zawsze zwycięża. Niech wam wystarczy, że trwacie w uścisku Przenajświętszego Serca tegoż Logosu Miłości. I że On wszystko wie, wszystko widzi i wszystkim kieruje. Nie szukajcie gdzie indziej środków do życia i do naukowego lub misyjnego działania, jak u wiecznie najbogatszej miłości. Tutaj zostały wypowiedzione słowa przez następcę świętego Piotra na ziemi, widzialnego zastępcę Chrystusa, Pana, naszego słowiańskiego rodaka. Tutaj w Toruniu miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki. Miłość boska oczekuje na wasze bezgraniczne zawierzenie. Całą resztę pozostawcie jej samej do całkowitej dyspozycji. Tylko w tej miłości są także środki na geotermię i inne bezcenne inicjatywy waszego jakże wspaniałego dla całego naszego polskiego narodu centrum duchowo-religijnego. Karol kardynał Wojtyła ma rację, gdy poetyckim słowem przywołuje wszechmoc Ojca. Rzeźbiarz wszechmocny, słowa powstanie, najprzedziwniejsze w promieniach mocy. I słowo Ojca jest ukochanie, cudem najwyższym wszechmocnych oczu i ciągłym siebie odpoznawaniem, światłem miłości, złotym przeźroczym. Słowo się stało ciałem, ziszczeniem rajskich obietnic ziemskim nasieniem. Gaudę mater Polonia, że masz tylu uczonych polskich, zjednoczonych z Twoją największą miłością Logosu Trójcy Przenajświętszej, z miłością Matki i Królowej Polski jako stolicy mądrości, z miłością profesorów i studentów Wyższej Kultury, Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, z miłością Radia Maria i Telewizji Trwam oraz dzieł wokół nich powstałych, miłością Twoją, Ojcze, rektorze, założycielu i dyrektorze Tadeuszu, miłością gości tych gościnnych progów toruńskiej Alma Mater. Żyjcie i działajcie w tym miejscu jakoś wybranym przez boską miłość dla miłości Boga w niebie, narodu naszego i innych narodów tej ziemi oraz dla chwały Kościoła Chrystusowego ad multos annas. Dziękuję wszystkim Państwu z serca i za zaproszenie, i za poświęconą uwagę.